Dzień dobry, jestem u Bartłomieja Molasy znów.
Dzień dobry.
I powiedz, czym się tutaj zajmujecie? Jakie usługi świadczycie dla pszczelarzy?
Tak, nasze podstawowe usługi to są takie usługi w zasadzie a la laboratoryjne, gdzie można do nas wysłać na przykład osyp zimowy, który wtedy wówczas zbadamy. Można wysłać próbkę pszczół w trakcie sezonu, na przykład jeśli chcemy sprawdzić, jak wygląda u nas status, jeśli chodzi o ilość spor Nosema czy Vairimorfa, jak nowa nazwa teraz funkcjonować zaczyna. I tutaj dajemy też takie wyniki na pszczołę, na przykład to może być przydatne przy tam selekcji, jeśli chcemy hodować matki, czy jeśli chcemy mieć jakieś zaświadczenie takie od nas na przykład o tym, że ta rodzina jest zdrowa, że możemy ją sprzedać, czy że chcemy jakąś rodzinę kupić. Przede wszystkim też ważne dla nas jest to, żeby edukować, jakby dzielić się tą naszą wiedzą i doświadczeniem, więc za każdym razem staramy się wnikliwie zbadać przypadek, zasugerować jakieś możliwe rozwiązania, zasugerować jakieś możliwe też rzeczy, które można byłoby poprawić. Możemy też przyjechać do kogoś na pasiekę i tam zobaczyć, jak wyglądają kwestie higieny, czy zrobić taki przegląd kliniczny jakiejś rodziny czy rodzin. Jeśli nam rodzina się osypie i chcemy się dowiedzieć, jakie są prawdopodobne przyczyny tego zdarzenia, to również próbki z takiej rodziny, czy obserwujemy na przykład plaster z czerwiem, gdzie ten czerw jest rozstrzelony, mamy jakieś podejrzenie, że coś jest nie tak.
I można wam wysłać cały plaster z czerwiem, i tylko...
Cały raczej nie ma sensu, ale wycinek, taki szczególnie ten zmieniony, bo zwykle te zmiany nie są rozciągnięte na całym plastrze, to tak, bo cały potem mamy zapchaną zamrażarkę.
Ale jak rozumiem, musi to dość szybko zacząć badać, zanim, żeby ten czerw nie zaczął gnić i tak dalej, tak?
No, w miarę tak, tutaj oczywiście poczta na przykład, czy można to wysłać do, czy kurierem, czy impostem w zasadzie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tam już pewne też zmiany zachodzą, rozkładu po prostu na przykład tych larw, ale nadal jesteśmy w stanie niepewne wnioski wyciągnąć, chociażby też są tam nadal obecne roztocze varroa-destruktor w komórkach, albo jeśli mamy tutaj do czynienia z jakimiś objawami infekcji bakteryjnej, to pewne rzeczy są też charakterystyczne na tyle, czy wyjdą w jakimś preparacie mikroskopowym.
Okej, gabinet macie na warszawskim Żoliborzu, ale jak was można znaleźć, jeśli chodzi o całą Polskę? Przez internet?
Przez internet, tak. To tak. Ja nie chciałbym też, żeby to była jakaś reklama. Bo...
Nie jest to reklama. Przyszedłem do ciebie po prostu jako klient. Powiedz już, jaką macie stronę internetową.
To właśnie wystarczy wpisać Vet for Bees. Być może, że to nie był dobry pomysł, żeby to po angielsku powiedzieć, bo jest czasami problem z wpisaniem, ale tak. Albo prawdopodobnie weterynarz pszczoły też może się wyświetli, nie wiem jak z tym pozycjonowaniem, bo też tego nie możemy pozycjonować naszej strony, więc może być to nie tak łatwe aż do znalezienia, ale Vet for Bees przez V pisane i Bees 2E to tak. W każdym razie to jeszcze właśnie tą ostatnią kwestią jest to, że no bardzo chcemy po prostu docierać z różnymi informacjami i starać się promować monitorowanie chorób, które w ogóle nie jest też związane z jakimiś usługami od nas tak naprawdę, tylko każdy może je prowadzić i moim zdaniem powinien prowadzić, jeśli leczy szczególnie pszczoły właśnie, tak żeby to robić odpowiedzialnie wtedy, kiedy jest to konieczne i w taki sposób, żeby było to też skuteczne.
Czyli jak rozumiem, nie powinno się leczyć na pałę wszystkich rodzin jednakowo, tylko odpowiednio je monitorować, ewentualnie badać i stosować odpowiednie środki lecznicze do odpowiedniego stanu, tak? Danej rodziny.
Tak, w sensie tutaj są pewne uproszczenia, bo wiadomo, że nie będziemy tak zupełnie podchodzić indywidualnie do każdej rodziny, szczególnie jeśli mamy ich dużo, to nawet nie musimy monitorować wszystkich, bo też zajmuje to dużo czasu i czy też może być związane z jakimiś kosztami, zależy od metody monitoringu na przykład. Ale zachęcam bardzo do tego, żeby po pierwsze właśnie w ogóle monitoring prowadzić na tak naprawdę jakąkolwiek skalę, to już dobrze. Druga rzecz to jest wprowadzać jakieś też metody biotechniczne. No najczęściej z moich doświadczeń wynika, że jako metody biotechniczne kwalifikowane jest po prostu leczenie pszczół. Ewentualnie ramka pracy to są dwie, które zazwyczaj spotykam, możliwości, a jest ich dużo więcej i fajnie, żeby one stawały się po prostu popularne, bo są właśnie często bezkosztowe, każdy może je wykonać, są czasochłonne, ale są też opłacalne, zresztą tutaj opcji właśnie możemy w nich sobie wybrać taką, która jest odpowiednia dla
nas. No, ale podobno w Polsce mamy najwięcej przeraży hobbystów, a jeżeli dla kogoś jest to hobby, czyli wykonuje to w czasie wolnym z pasji, no to jeżeli nawet będzie dla zdrowia pszczół poświęci trochę więcej czasu, to chyba nic się nie powinno stać.
No dokładnie, ja też wychodzę z takiego założenia, że wygląda na to, że sytuacja ma olbrzymi potencjał. Jeśli wielu z tych pszczelarzy ma poniżej nawet 10 rodzin, to przeprowadzenie monitoringu we wszystkich, czy też wprowadzenie jakichś właśnie tych metod biotechnicznych, nawet tych najbardziej czasochłonnych, to nie będzie problem, jeśli chodzi o właśnie czas, ewentualnie o umiejętności, ale to też wydaje mi się być ciekawe, żeby nauczyć się tych rzeczy, no bo są czasami trochę trudniejsze niż taka podstawowa opieka nad rodziną pszczelą, ale myślę, że bardzo opłacalne i też mogą dać sporo, może to dać sporo satysfakcji, jeśli uda nam się ograniczyć na przykład właśnie leczenie dzięki temu.
Bartłomieju, przyszedłem tutaj do ciebie i przyniosłem osyp ze swojego ula, dość duży. Niestety ta rodzina osypała się nagle. Jest to osyp, który był zamrożony przez wiele miesięcy. Dzisiaj, zgodnie z twoją instrukcją, dzisiaj go wyjąłem z zamrażarki, czyli słownie tam 3 godziny temu. Ta rodzina nagle się zaczęła osypywać, pomimo że był jeszcze pokarm, tuż przed pierwszym ociepleniem. W zeszłym roku to było jakoś w lutym. Jeszcze trochę usprzątnąłem mi tę osyp i oczywiście dałem mi szansę, bo jeszcze żyła ta rodzina, powiedzmy, na 2-3 uliczkach. No i przyszło kolejne ochłodzenie i już nie dała rady do następnego ocieplenia. Mam podejrzenia, że może być jakaś choroba, nie wiem czy słuszne, dlatego że skoro nagle tak dużo się przyosypało.
No tutaj przyczyny mogą być różne, ja nigdy staram się nie zakładać. No tu możemy też czasami mieć potencjalną przyczynę choroby, jeśli na przykład znajdziemy roztocze w naszym osypie, albo jeśli widzimy, że są, no tak, ogólnie znalezienie jakiegoś patogenu, to jest tylko podejrzenie choroby dopiero.
No, ale w ogóle załóżmy, chodzi ci o dręcza pszczelego, no ale masz jakieś próbki w ogóle, gdzie nie ma, okej, bo masz małą ilość próbek, ale myślisz, że osyp byłby możliwy w Polsce, osyp z całej rodziny pszczele, gdzie nie byłoby ani jednego osobnika dręcza pszczelego?
Wydaje się to mało prawdopodobne, ale znalezienie z kolei osobnika dręcza pszczelego nie oznacza, że przyczyną śmierci była waroza, o to mi chodzi. Dlatego jeszcze samo znalezienie patogenu to daje nam tylko podejrzenie choroby, dopiero jak stwierdzamy jeszcze objawy charakterystyczne dla występowania patogenu i najlepiej właśnie ten patogen, to wtedy mówimy o tym, że ta rodzina prawdopodobnie jest chora i tutaj tak, więc nie będę się jeszcze sugerował niczym i zobaczymy, co się uda znaleźć.
Tak jest, no to przystępuj do pracy. Dobra. Czyli to jest dużo, nie? Na oko to nawet jest ze 300 gram tych pszczół.
Tak, to jest bardzo dużo. Właśnie nawet nie wiem, czy mi się tutaj wszystko naraz zmieści. Jeśli chodzi o moje pole tutaj, to możemy zrobić, bo one i tak zostały zebrane w jednym okresie.
Tak jest.
Gdzie są z jednej rodziny.
Tak jest.
Dobra. Na razie możemy w takim razie sprawdzić tą część. Tutaj bardziej, jeśli chodzi o sprawdzenie właśnie ilości spor, to wybieram losowo w zasadzie z takiego osypu. No, jedyne, na co mogę patrzeć, to żeby te pszczoły nie wyglądały jak na świeżo wygryzione młode.
Chodzi o spor nosem acerane, czy obu nosem.
Nie,
warimorfa tak naprawdę.
Tak, nie stosujemy tutaj, nie mamy możliwości weryfikacji rozdzielenia tutaj do tego, czy to jest cerane, czy to jest apis. Ogólnie z badań wynika, że rzadko się już zdarza, żeby było czysto apis, ewentualnie jest mieszana infekcja. I tak naprawdę nie ma to aż tak dużego znaczenia. Jeśli obserwujemy objawy charakterystyczne dla apis na przykład i tutaj się zgadzają rzeczy, to możemy trochę założyć, że to prawdopodobnie bardziej te objawy wynikały z apis, bo wiadomo, że tutaj jest biegunka intensywna, która w przycerane nie występuje. Natomiast jeśli objawy osypania się na przykład rodziny sugerują cerane i mamy też dużą ilość spor, no to tutaj możemy też przyjąć, że prawdopodobnie to była cerane. Tak czy inaczej, w przypadku obydwu gatunków w zależności nie ma dużego to znaczenia, ponieważ postępowanie głównie opiera się na zmianie, jeśli chodzi o higienę, wprowadzeniu zmian, jeśli chodzi o higienę na pasiece i takie podejście przy tych... I tutaj nie ma po prostu tak dużych zmian, jeśli chodzi o to, jak reagujemy na tą chorobę, więc a badania w tym przypadku mające na celu rozróżnienie byłyby też dużo droższe niż po prostu sprawdzenie obecności. To co robimy, to sprawdzamy przy przeliczeniu ilość na pszczołę, co jest ważne, bo możemy tutaj jakieś oszacować progi, od kiedy to będzie niebezpieczne, od kiedy rokowanie przedstawić dla rodziny, która jeszcze by żyła, lub stwierdzić, na ile poważna była ta infekcja i na ile mogła przyczynić się do śmierci takiej rodziny. Więc...
Rozumiem, dzięki za wytłumaczenie i na pewno moi słuchacze również są wdzięczni.
Tak, to no najpierw, ponieważ ten osób jest na tyle duży, to sprawdzę go trochę na części. Właśnie jeśli chodzi o wybranie pszczół do samego tego badania, to wybieram no 60, przyjmuję na same badanie ilości spor, bo tutaj muszę też zachować proporcje przy sporządzeniu preparatu, więc te pszczoły w przypadku osypów zimowych są wybierane losowo z tak dużej próbki. Prawdopodobnie nie będzie to miało dużego znaczenia, czy wybiorę z każdej torebki, czy z tej akurat.
Rozumiem, a czy jest w ogóle sens zbierania całego osypu, tak jak ja zrobiłem? I też pytanie do celów naukowych, jak zbierasz na przykład zbar, czy to zbierasz cały osyp, czy robisz tylko taką próbkę?
Staram się cały, ale to jest często bardzo trudne, bo po prostu tam te pszczoły w zakamarkach potrafią gdzieś wejść. To jest też pytanie w sumie, czy masz higieniczne dennice, czy nie u siebie.
To jest ul z dennicą osiatkowaną.
Osiatkowaną. No właśnie, to też ma znaczenie, bo inna, no nie będę się tutaj spodziewał dużej ilości luzem leżących na przykład roztoczy. Mhm. One mogły wypaść, czy też no nie będzie tutaj widać takich mniejszych rzeczy. Będą roztocze na pszczołach, które tutaj już też widzę, umiejscowione pomiędzy sternitami na odwłoku, tak zwanym popularnie. Mm-hmm. I te roztocze, które też znajdziemy nawet luzem, to on prawdopodobnie, no mogą być też takie, które zostały na pszczole, ale na podstawie jakby samych ilości roztoczy będących luzem w takim osypie, mm-hmm, ciężko jest stwierdzić poziom, czy tutaj zagrażając przeżyciu tej rodziny była infestacja roztoczy.
Czyli jak powiedziałeś w poprzednim odcinku naszym, aktualnie się przyjmuje 3%, tak?
3% to jest, tylko że to nie jest tak, że 3%, jeśli stwierdzimy 3%, to jest śmierć rodziny, tylko że to jest sytuacja, która wymaga natychmiast jakby reakcji i to leczenia farmakologicznego po prostu. Mhm. Ale to nie oznacza, że ta rodzina na pewno umrze. Są też takie, które będą bardziej tolerowały duże ilości roztoczy. Mamy też różne różnice, jeśli chodzi o występowanie towarzyszącej infekcji wirusowej, bo możemy mieć wirus zdeformowanych skrzydeł, który już będzie dawał objawy, a możemy jeszcze tych objawów na przykład nie mieć. No te objawy pojawiają się po dłuższym okresie, w którym duża ilość roztoczy w rodzinie występuje,
okay,
więc tutaj dochodzi do tego właśnie na kwestia chociażby wirusów, jakie mamy, też tego, czy pszczoły mają dużą ilość zapasów, jak są odżywione, w jakich warunkach był wychowywany czerw zimowy na przykład, bo jeśli czerw zimowy rozwijał się, co często jest właśnie w naszej praktyce leczenia pszczół, problematyczne, czyli zabiegi leczenia są prowadzone dosyć późną jesienią. Wcześniej nie prowadzone są żadne, a wręcz rodzina jest raczej stymulowana do jak najszybszego rozwoju, co wiąże się z tym problemem, że czerw zimowy właściwie trafia mu się okres, w którym w rodzinie jest największy stosunek jakby roztoczy, które też w tym czasie ich populacja wzrosła, do ilości pszczół, która to już ilość trochę spadła, w sensie szczególnie czerwi jest trochę mniej niż w tym szczytowym momencie. Czyli, że mamy po prostu mnóstwo roztoczy przypadających na jeden czerw, ten rozwija się w bardzo niekorzystnych warunkach, jest już duże miano wirusów, jeśli chodzi o taką rodzinę i te pszczoły, które powinny być najlepiej odżywione i rozwijać się przy minimalnej ilości tych czynników stresowych, to jest zupełnie na odwrót i taka rodzina będzie miała dużo mniejsze szanse na dobrą zimowlę niż gdyby było inaczej.
Okej, będę trochę opowiadał, co robisz. Aktualnie oddzielasz pęsetami odwłok martwych pszczół od reszty, tak?
Tak, to jest właśnie tutaj, przygotowuję sobie te 60 odwłoków do tego, żeby sprawdzić ilość spor. Przez to, że mówię, to będzie mi to szło trochę wolniej, bo nie mam tak za dobrej podzielności uwagi. Przy okazji też patrzę na obecność, już widziałem, że są na niektórych odwłokach roztoczy właśnie dręcza pszczelego pomiędzy tymi sternitami, ale też patrzę, czy tutaj znajdę ich więcej. Ogólnie tutaj jest, mogę też powiem też te rzeczy, które mogą, z którymi mamy problem, jako jeśli chodzi o diagnostykę chorób i o ocenę na przykład takiej sytuacji jak ta, czyli mamy po prostu osób zimowy, powiedzmy, ta rodzina jeszcze żyła wtedy, więc no.
No ale dosłownie dwa tygodnie później już całkowicie nie żyła.
W każdym razie, że...
Znaczy, gdybym zebrał ten osób, wiesz, dwa tygodnie później, to byłby po prostu z rodziny już, która całkowicie nie żyła.
No tak, no wielkość tego wskazuje na to, że to nie było, że tutaj coś się zadziało. Tak. No to jeśli chodzi też o stwierdzanie, na przykład, tego, jak wygląda poziom zarażenia takiej rodziny roztoczami, na ile one się przyczyniły do śmierci takiej rodziny, to nie ma takich jakichś wyraźnych wytycznych, że właśnie, nie, policzę teraz tutaj wszystkie pszczoły w osypie i na tej podstawie potem policzę wszystkie roztocze w osypie i stwierdzę, że okej, to było ileś tam procent, co oznacza, że tak, to musiała być przyczyna śmierci. No nie ma czegoś takiego i byłoby to też bardzo trudne. Są natomiast przesłanki, które nie do końca, przynajmniej zgodnie z moją wiedzą, mają uzasadnienie jakieś naukowe, czy są potwierdzone badaniami, że znajdowanie właśnie dręcza pszczelego pomiędzy, na odwłoku pomiędzy sternitami u pszczoły wczepionego takiego, jakby to powiedzieć, już świadczy o wysokim poziomie zarażenia, czyli znalezienie go, no też tu ta próbka pozwoli mi prawdopodobnie napotkać wiele tych roztoczy, mogę, że się też trafić próbka, gdzie tych pszczół będzie wszystkich około tam, nie wiem, 150, tak, no to wtedy jest dużo mniejsze pole manewru i czasami trudno powiedzieć, jaki był tam status, jeśli chodzi o te roztocze.
No tak, no tak.
I znajdę, powiedzmy, na przykład trzy pszczoły, które będą miały takie roztocza między tymi płytkami pancerza. I tutaj teoretycznie te wytyczne, których mnie też tam uczono, mówią, że no, tu był problem z warozą. No ja nie jestem przekonany, czy...
Uważasz, że to jest po prostu zbyt mało dokładne, tak?
Tak.
A z drugiej strony wiesz, że są rodziny, które mają większą i mniejszą tolerancję, więc ciężko by było ci wydać werdykt, tak? O to chodzi.
W sensie, i też ciężko mi powiedzieć, czy tam faktycznie może to były jedyne dwie pszczoły, które w ogóle miały... No to jest to praktycznie niemożliwe, ale powiedzmy, że jakby tutaj na tej podstawie nie mam za bardzo jakiegoś przelicznika, tak jak monitoring, powiedzmy, osypu dziennego, który możemy zastosować właśnie jako metodę monitorowania tego zarażenia, ma jakieś przeliczenie tego na podstawie dzielnej śmiertelności roztoczy i przy założeniu, że w rodzinie obecnej jest ileś tam czerwiu minimalnie i przy różnych jeszcze innych założeniach, to jesteśmy w stanie stwierdzić, oszacować z jakimś tam stopniem dokładności, jak wygląda sytuacja takiej rodziny. Tak w przypadku osypu zimowego jest to dużo trudniejsze. No i tak, to chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli znajdę tutaj na przykład zdeformowane skrzydełka, chociażby bardzo nieliczne, to będę wiedział, że problem z warozą był.
Okej, dlatego, że wystąpił syndrom wirusa zdeformowanych skrzydeł, tak?
Tak, w sensie objawy już tej infekcji wiążą się z tym, że właśnie po prostu był też problem z warozą tak naprawdę.
Bo jeśli jest mała infestacja, używając fachowego słowa, czyli stopień zarażenia dręczem pszczelim, to nie będzie dochodziło jeszcze do objawów wirusowych typu zdeformowane skrzydła, tak?
Nie, tak. No, jeśli to jest utrzymane w takich, no prawdopodobnie jakaś jedna pszczoła by się mogła trafić, ale jeśli widzę, a często jest też tak, że jest, no raczej kilka się udaje znaleźć takich pszczół, no w tym osypie na przykład, gdyby one były jeszcze, tutaj jedną pszczołę znalazłem, którą zaraz jeszcze obejrzę, podejrzaną o to, że ma właśnie zdeformowane skrzydło, muszę się przyjrzeć, czy to nie jest związane z tym, że jest, ale nie, raczej jest to właśnie, może być to objaw. Też czasami jest taki błąd, że może nam się przytrafić czerw, który został wyrzucony i jego skrzydła po prostu się jeszcze nie zdążyły wyprostować.
Okay.
Więc trzeba sprawdzić, czy to nie jest tak, że to mamy do czynienia z taką pszczołą prawie na wygryzieniu, ale jeszcze z nierozwiniętymi skrzydłami, nie z powodu wirusów.
A teraz te odwłoki zbierasz, żeby zrobić badanie na nosemę, tak?
Tak. Też patrzę, są też różnice pomiędzy pszczołami, które mają takie odwłoki, które są znacząco skrócone w stosunku do innych. to nie jest tak, że ten jest rozciągnięty, ten jest raczej takiej przeciętnej wielkości, ten za to widać, że jest skrócony dosyć. To też jest jeden z takich objawów, tylko mało specyficznych problemów zarówno właśnie z warozą, jak i z wirusem, na przykład zdeformowanym skrzydło. Więc jeśli dużo pszczół miałoby takie skrócone wyraźnie odwłoki, to może być też jak kolejny jakiś indykator tego, że był problem. No i generalnie właśnie tam jeszcze kończąc, że jeśli mamy takie objawy już zdeformowane skrzydła, no to oznacza, że w sezonie, nawet jeśli może już teraz tych roztoczy nie ma, bo powiedzmy, że późną jesienią zostały przeprowadzone wielokrotne zabiegi odmiania rodziny i nawet powiedzmy, że wszystkie roztocza praktycznie tam zostały zabite, to ta rodzina i tak jakby teraz jest to, co już te roztocza zrobić. W sensie ona już jest pod wpływem tego, ponieważ te pszczoły zimy właśnie, które będą miały za zadanie przetrwać zimę, rozwijały się w obecności tych roztoczy, ponieważ była duża ilość wirusów również im w zasadzie wstrzykiwanych przez te roztocze, no to ta rodzina i tak może umrzeć, mimo że została wyleczona. No i tutaj nadal przyczyną
bo
będzie...
Bo te zimowe pszczoły będą osłabione po prostu, tak?
Tak, mimo że nie będą osłabione przez to, że te roztocze nadal są i nadal się na nich pożywiają, to będą osłabione, ponieważ zrobiły to, kiedy pszczoły były jeszcze czerwiem i kiedy się rozwijały. I kiedy
tak,
to...
A to nie jest tak, a w ogóle to nie jest tak, że wirusy, które są skorelowane z warozą, to znikną tak od razu po wyleczeniu, nie? To nie, jakiś no czas trwa nie. Przecież.
No właśnie tak, bo też te pszczoły właśnie na przykład zostały im podane, te wirusy, no w zasadzie bezpośrednio tam przez roztocze i...
Znaczy one po prostu jeszcze funkcjonują w cudzysłowie w krwiobiegu rodziny pszczelej, czyli i w hemolimfie, a nawet one w dręczach też funkcjonują, konkretnie DWV, bo były takie badania, nie?
Tak, tak. No więc tak, to jest...
Także to jeszcze będzie, nawet jeśli, chociaż nie ma oczywiście takiej idealnej sytuacji, rzadko kiedy, ale jeśli idealnie byśmy się pozbyli całej populacji dręcza pszczela z rodziny, to od tej pory zacząłby pewnie stopniowo jakoś maleć populacja wirusów pewnie, nie?
Tak, chyba że po prostu tą populację właśnie kontrolujemy, że ona nigdy nie była na tyle duża. O, tutaj mamy do czynienia z...
Zdeformowane skrzydła, tak?
Na tyle duża, żeby ten wpływ był tak bardzo znaczący, tak? Czyli jeśli to jest kontrolowana ilość, ale cały czas są obecne te roztocza, to jest lepsza sytuacja, niż gdybyśmy mieli okazję pozbyć się ich wszystkich, ale dopiero późną jesienią, a wcześniej nic byśmy z nimi nie robili.
Ile musisz zebrać tych pszczół do badania na semę?
60. Jak widać, no robię to trochę zwykle szybciej, ale jak widać jest to dosyć mozolne.
Jasne, no to wiesz co, proponuję teraz zrobić pauzę i wejdziemy z powrotem, jak już będziesz robił badanie na semę. Dobra, ty właściwie masz tą pożądaną ilość pszczół i teraz co robisz?
Tak, teraz w moździerzu dokładnie postaram się te odwłoki rozetrzeć, tak żeby zawartość jelit się uwolniła do tutaj wody. Przyjmuję 60 ml wody na 60 pszczół, czyli jest jakby na jeden odwłok przypada mililitr. Tak, tutaj działa zgodnie z, akurat są standardy takie, ta metoda jest też opisana nawet w B-Booku na przykład, czyli takim międzynarodowym dokumencie, który jakieś standardy badań na pszczołach w różnych dziedzinach postarano się opisać. Tak, więc to roztarcie, a potem przez przefiltrowanie pozwoli mi na uzyskanie czystego dosyć obrazu i policzenie w komorze zliczeniowej właśnie spor.
Dobra, i teraz cezisz ten, no dosyć obrzydliwy płyn, nie ukrywajmy, taki mało apetyczny w każdym razie.
To prawda, tak, teraz musimy to trochę przefiltrować. Następnie sprawdzę, jakie rozcieńczenie tutaj przyjąć, czy obraz będzie dosyć wyraźny, czy będzie konieczne zastosowanie rozcieńczenia, które będzie konieczne, żebyśmy mogli potem prawidłowo obliczyć, jak wygląda ilość właśnie.
Tak, bo na podstawie tego badania będziesz w stanie oszacować, jaka była ilość nosem...
Na jedną pszczołę, przypadającą na jedną pszczołę. Jest to bardzo często w milionach, dziesiątkach milionów, ale może być też w setkach tysięcy, okay. A może być też poniżej. Ja zwykle używam pojęcia poniżej progu detekcji, no bo tak naprawdę nie wiem, czy gdzieś tam pojedyncza spora nie jest. No ale jeśli w ogóle ich nie znajduję, no to wtedy tak przyjmuję. Tak, i tutaj zrobimy taki preparat najpierw.
Co to znaczy testowy? Czyli to nie jest właściwa próbka, co teraz robisz?
Nie, to jest tylko, żeby właśnie dopasować rozcieńczenie, czyli zobaczymy, ile tu jest na przykład pyłku, ile tu jest... Mhm. Może na przykład być też bardzo dużo spor. Jeśli się okaże, że jest dywan z tych spor, to liczenie ich wszystkich byłoby bardzo uciążliwe, dlatego zastosuję wówczas rozcieńczenie, które pozwoli oszacować nadal, ile ich jest, ale po prostu...
Okej. Okay. Tak, ale to znaczy, że z tego rozcieńczenia jest trochę inny przelicznik niż z tego.
Tak, oczywiście. Jeśli nie rozcieńczam, to jest nie uwzględniam wtedy tego przelicznika, który w zależności od tego, jak bardzo rozcieńczę, uwzględnię go wtedy. Tak.
Rozumiem.
Wygląda to...
Zadaję się raz.
Bo zwykle też w ogóle prowadzimy taką ankietę przy wysyłaniu jakichś próbek, żeby lepiej zorientować się w sytuacji, więc teraz zapytałem o oczywiste pytanie, czy jakieś objawy w tej rodzinie występowały.
Wiesz co, poza tym, że padły, dość wcześnie zaglądam, tak jak mówiłem, powiedzmy jeszcze jakiś miesiąc wcześniej była to całkiem spora rodzina, która zimowała i później dość dużo, tak jak zresztą potwierdzasz, tak? To jest dużo osób. No i rzeczywiście nie jakaś duża ilość, ale na ramkach widziałem pewną ilość odchodów, rzeczywiście. Natomiast nie wiem, czy to musi być objaw, pewnie jak zwykle nie musi być to objaw nosemy, bo mógłby być to być objaw jakiegoś stresu na przykład, tak?
Może być to związane z kością pokarmu, a może być to na przykład w przypadku też malfigo ameby melifice, która też się zdarza, albo...
Nie było w każdym razie masowej biegunki, tego nie. Natomiast pojedyncze ślady na ramkach odchodów były.
Jasne. Tak, przy okazji to właśnie, czy możesz też, o ile chcesz, zdradzać jakieś takie rzeczy, czy właśnie je leczyłeś, czy stosowałeś jakieś zabiegi takie biotechniczne, czy coś takiego?
Nie stosowałem zabiegów biotechnicznych. Ta rodzina była przeleczona przed zimowlą, w której pod koniec padła, o ile mnie pamięć nie myli, zgodnie z recepturą, paskami Bajwarolu.
Jasne, okej. Okay.
I to wszystko. Nie leczę rodzin jakby często, nie?
I były tworzone odkłady albo matka była wymieniana w tej rodzinie?
Nie wymieniam matek od 2016 roku. Pozostawiam to całkowicie dla pszczół.
Jasne, dobra. Tutaj przeglądam.
I można powiedzieć, że aktualnie u mnie są kundelki. Natomiast na ile one są ulokalnione, czy tam, no to już się nie wypowiadam, bo trzeba by badania przeprowadzić.
Jasne. Tutaj akurat wygląda na to, że nie będziemy mieli czego liczyć, bo bardzo się cieszę, ale ta rodzina miała jakby spor nosemy, tutaj jest poniżej progu detekcji, nie mogę znaleźć ani jednej.
Więc... A jak często to się zdarza?
Zdarza się, w sensie to no, zwykle jednak... Ludzie jak przysłają, to też dlatego, że coś się dzieje, w sensie tak jak tutaj na przykład u ciebie. I wtedy to też, nie no, ogólnie występowanie nosemy w Polsce, to nie znam dokładnej prewalencji tu, ale nie pamiętam, ale no jest na pewno to wysoka. Więc jest to dosyć rzadkie, żeby w ogóle tych spor nie było, aczkolwiek zdarza się tak nadal. I to też może tak być, że no mamy rodzinę, też nawet z jakichś własnych doświadczeń tutaj wiem, że są pasieki, na których było sporo i udało się faktycznie poprzez prowadzenie odpowiednich zabiegów i tak dalej ograniczyć to tak, że teraz powiedzmy, że było tam kilkanaście milionów, a obecnie jest to kilkaset tysięcy spor na pszczołę. Więc olbrzymia różnica. Nie wiem, czy nie dojdzie do tego, że na przykład tych spor prawie w ogóle nie będę znajdował.
Tej samej pasieki?
Tak.
Ale po ilu latach od wprowadzenia zmiany?
Tam chyba trzy, nie pamiętam. Okay.
Czyli to jest jednak długotrwała droga, tak?
Długotrwała droga, tak.
Okay, ale to umożliwia, no jakby rozumiem... Aha, a jakie jest kryterium, poniżej której ilości nie uznajesz, to uzna problem z nosem?
No tak, jeśli będzie poniżej miliona... to nie ma tutaj obawy o to, że dojdzie do śmierci tej rodziny w tym sezonie na przykład, czy coś takiego. To na pewno. Tak ogólnie, no ja przyjmuję, że jeśli jest to poniżej 5 milionów, 6 milionów, coś takiego, to wtedy też jakby nie upatrywałbym, gdybym na przykład znalazł rodzinę, w której będę miał tylko, no dobra, może nie spekulujmy tutaj też, bo to będę wymyślał jakiś przypadek, który nie istnieje, to nie ma sensu. Ale generalnie to raczej nie powinna być przyczyna śmierci, jeśli tych spor będzie tyle. Okay. Jeśli rodzina padła i znajdę tyle spor, to był na pewno czynnik, który mógł się przyczynić do śmierci, ale raczej same w sobie spory w takiej ilości jeszcze nie zabijają, tym bardziej, że znam przypadki, gdzie jest 120 milionów na pszczoły i ta rodzina żyje jeszcze. Okay. Nie wiem, jakim cudem.
I teraz żyje, ale czy masz... Aha, czyli ona nie przezimuje, tak?
No tak, jeśli mamy do czynienia z rodziną, gdzie jest, nie wiem, już powyżej 10 milionów spor, to jest słabo. W sensie to może tak być, zależy od miejsca. Jeśli ta rodzina właśnie przezimowała i w osypie zimowym tyle znalazłem. W osypach zimowych tam z części badań wynika, że znajdowane jest trochę więcej czasami niż... Co ma też sens, bo dochodzi do jakiejś akumulacji tutaj być może tego, że te pszczoły nie są w stanie defekować, ale tutaj to jest tylko jakaś taka obserwacja bardziej. W każdym razie, jeśli już wiemy, że zaczyna się właśnie sezon, no to okej, wprowadzając jakieś zabiegi i ten jest szansa, że zacznie się to poprawiać, ale generalnie jest to sytuacja dosyć niebezpieczna i no wiema, że właśnie tutaj no sama działa w takiej też perspektywie, że nic się nie dzieje, ewentualnie często te rodziny w tym sezonie, kiedy właśnie dojdzie do ich osypania się, czy w zasadzie zniknięcia, bo to częsty objaw, robią wrażenie silnych rodzin, prężnie, szczególnie czerwiących, co tak naprawdę jest też reakcją na duży ubytek pszczoły lotnej, intensywne i nieprzerwane czerwienie, po czym jesienią okazuje się, że w ulu już nie mamy pszczół. Na przykład. Mamy garstkę i matkę. No i tutaj do tego potrafi dojść. Nie ma za bardzo ostrzeżenia przed tym, że to się stanie. Takim ostrzeżeniem może być właśnie duża ilość spor. Przy czym nie ma takiej też, wydaje mi się, albo nie znam badań, które by powiedziały, że dokładnie ta ilość spor oznacza, że w tym sezonie już ta rodzina będzie koniec.
No jest to jeszcze tak, biorąc pod uwagę historycznie, to jest dość młoda epidemia, tak?
Bo
to...
Ten przedrostek, to znaczy nie przedrostek, tylko no, ta druga część, długi człon nazwy, cerane, to jest właśnie no, wschodni, tak jak Apis mellifera cerane, również pochodząca od... Mhm. No i tak jak...
Podobna w sumie ścieżka jak w przypadku dręcza pszczelego.
Tak, tak. No i teraz właśnie w Europie tutaj wypiera naszą rodzimą, czyli no nie wiem, którą ostatnio stosuję częściej też to Vairimorfa, ale żeby
czyli
wszyscy wiedzieli...
Ale skończył druga człon nazwy taki sam. Tak. Czyli Vairimorfa apis, tak?
Tak. Przy czym no to może to być, jest na razie mniej popularna, więc powiedzmy, że właśnie będę mówił Nosema nadal, to Nosema apis jest wypierana i w wielu badaniach widziałem w wynikach, że właśnie jest bardzo rzadko znajdowana, gdzie Nosema cerane na przykład w jednym takim przeglądowym badaniu, powiedzmy jeśli chodzi o patogeny, była wszędzie, była najpopularniejszym praktycznie patogenem znajdowanym w rodzinach, a Nosema apis to było, żeby nie skłamać, około 1%. No to robi wrażenie.
No tak, a kiedyś przeżyło 100%. Można powiedzieć, że Nosema cerana organizm inwazyjny w takim razie. Wyparł nasz rodzimy gatunek.
Myślę, że tak. W sumie.
Pod względem ekologicznym, z ekologicznego punktu widzenia.
Tak, tak, no.
Dobra. Dobra, myślę, że tutaj są... Jeśli chodzi właśnie o ten, to nie będę chyba, no nie mam co liczyć, więc nie będę spojrzał.
Czyli po prostu wynik zero, no, albo poniżej detekcji, jak mówię.
Tak, no czyli... gdybyśmy zrobili metodami biologii molekularnej, to mogłoby się na przykład okazać, że tam by się udało coś znaleźć, ale...
Okej, okay. No to jak rozumiem, nie ma sensu robić innego roztworu i jedziemy dalej, tak?
Tak.
Dobra, to przejdę do dalszych jeszcze oględzin i...
Jeszcze tu szukam jakichś ewentualnie
możliwych tych, ale...
Nie, no, to na razie włączę. No, to już jesteśmy po całym tym badaniu, Bartłomieju. Powiedz w takim razie, no bo już rozumiem, nie będziesz mi pisał, tak? Tego jak każdemu, bo tutaj właśnie każdy dostaje po badaniu u was w gabinecie stosowne pismo, tak?
Tak. Zawsze staramy się możliwie szeroko i zrozumiale opisać zarówno to, co się tam udało znaleźć, ale też przede wszystkim to, co można z tym zrobić, czyli szereg jakichś zaleceń, sugestii i ewentualnych rzeczy, które można, zachęcamy do wprowadzenia albo które można poprawić, które warto rozważyć, ewentualnych błędów, które nam się udało z pisma przewodniego na przykład wywnioskować, czy z samej próbki czasami.
I jaka jest twoja diagnoza odnośnie tej próbki rodziny pszczelej z mojej pasieki?
Jasne. Tutaj zdecydowanie udało się znaleźć... Wygląda na to, że ta rodzina miała problem z warozą. Również tu była koinfekcja wirusem właśnie zdeformowanych skrzydeł. Było sporo osobników, które wykazywały wyraźne objawy tego. Czyli no, ta populacja roztoczy była na dosyć wysokim poziomie w dłuższym czasie, że te objawy zdążyły się rozwinąć, przez co była w gorszej sytuacji. Te pszczoły mogły mieć krótszy okres życia, duża część z nich mogła zginąć właśnie przedwcześnie i nie dotrzymać do końca zimowli. Przy czym też mówiliśmy o tym, że ta zima była też bardzo trudna, bo doszło to był chyba prawie rekord, w styczniu było 15 stopni. Tak jak mówiłeś, też ta rodzina padła w sumie niedługo potem, w lutym. I tutaj nie powiedziałbym, żeby też to wyglądało tragicznie. Tych roztoczy nie było, tu bardziej opieram się też na jakimś tam doświadczeniu, już nie mam wymiernego sposobu, żeby to powiedzieć, ale tych roztoczy nie było tak dużo, żeby to nie było dla mnie zupełnie dziwne, że ona się tak osypała, że mamy tutaj do czynienia z wszystkie praktycznie pszczoły z tej rodziny znaleźliśmy na dennicy. Mimo że ona jest osiatkowana, tych roztoczy aż takich ilości nie było, a ani tych pszczół ze zdeformowanymi skrzydłami czy ze skróconymi odwłokami, to też nie była jakaś większość. Więc podejrzewam, że tu to nie była jedyna przyczyna śmierci. Też, tak jak tam wspominałeś, że część pszczół możliwe, że utknęła, być może, że w związku z chwilowym ociepleniem kłąb się rozluźnił, po czym zawiązał się na przykład w części po jednej stronie ramek, gdzie już tego pokarmu nie było duża część pszczół mogła zginąć tam z powodu braku pokarmu i też kłąb, który był rozbity na dwa mniejsze kłęby, ma dużo gorsze zdolności termoregulacyjne. Te pszczoły szybciej się wycieńczają, bo powierzchnia ma gorszy stosunek do objętości takiego kłębu wtedy.
Znaczy na pewno było tak, że duża ilość pszczół doszła do samej góry, a miała już pokarm po boku, chociaż miała go jeszcze sporo, ale po boku. A jak się mocno schłodziło, to może nie mogła tam przejść. Czy byłbyś w stanie poznać po samej tej próbce, że pszczoły padły z głodu?
Nie, tutaj nie widzę. Najczęstsze takie stwierdzenia tego, że był głód, to oczywiście jest absolutny brak pokarmu w rodzinie, który zdecydowanie sugeruje, że to był głód. Albo właśnie charakterystyczna pozycja i sposób, w jaki pszczoły zginęły w takiej rodzinie, czyli tutaj też jest właśnie fragment plastra często cenny, jeśli na przykład mamy kłąb, który w sensie rodzina nam się osypie zimą i na plastrach mamy pszczoły, które zamarły i są często też spleśniałe albo po prostu na tym plastrze umiejscowione, to taki fragment też może być cenny dla nas do zobaczenia, bo pozycja ich też z głowami na przykład schowanymi w dużej ilości w komórkach, gdzie też nie było tam na przykład dostępu do pokarmu na tej nawet ramce, jakieś rozdzielenie właśnie tego, czy też obecność czerwiu i może tak być też, że pszczoły są uwięzione przez to, że zostają z czerwiem jak gdyby, ogrzewają ten czerw, nie przemieszczają się dalej. Szczególnie w momencie, kiedy mamy konieczność przechodzenia w bok, właśnie w ulach szerokich i może się to też skończyć potem problemem z głodem.
Czyli z tego by wynikało, że jednak to, co kiedyś słyszałem już dawno temu, tą tezę, że dla samego dobra pszczół w sumie takie węższe ule, a dłuższe zmniejszają ryzyko śmierci z tego powodu.
Tutaj nie powiedziałbym może aż tak daleko, też nie znam tutaj badań, ani nie mam takich doświadczeń za bardzo. Wydaje mi się, że jednak przede wszystkim tutaj ma znaczenie też to, że w ulu jednak większość stosuje węzę, czyli nie ma możliwości, żeby pszczoły stworzyły sobie innego rodzaju ścieżki, albo jest to wysoce utrudnione przechodzenia między plastrami. Ty nie stosujesz akurat węzy, więc...
W co drugiej ramce?
Drugiej ramce, okej.
No, ale też nie do końca, tylko nałóżmy do połowy ramki często, zależy jak tam mam węzę, ale...
No, to nie wiem, czy obserwujesz, bo ja obserwuję często akurat w kłodach, że te plastry, mimo że tu akurat mamy do czynienia z tą strukturą, że są bardzo długie plastry, to one często mają porobione przejścia właśnie w samym środku, są powykrzywiane, zupełnie jest to inna struktura niż taka, którą znamy z ula.
I... Jak najbardziej to obserwuję.
No właśnie, to ułatwia też jednak pszczołom przechodzenie, chociaż no myślę, że nadal mogą się trafić warunki, w których to nie będzie możliwe, więc...
Węże stosuję po to, że no nadal jednak pasiece utrzymuję tak pszczoły, że ze względu na te trudne warunki, choćby chorobowe, czasami istnieje potrzeba zajrzenia choćby do czerwiu, czy mają wystarczającą ilość pokarmów, więc żeby nie robić całej rewolucji, czasami wystarczy tylko wyjąć, odchylić ramki, wyjąć jeden, dwa, więc wtedy ta system ramkowy pomaga, bo no nie trzeba przerywać plastrów i tak dalej. I dlatego co drugi, bo jak wsadzę, wiesz, na korpus niżej, pod rodziną, do zabudowy co drugą ramkę z węzą, no to będą one w miarę prostsze, nie? A nie taka, powiedzmy, pofalowana całkowicie zabudowa.
Jasne, to zdecydowanie zrozumiałe. I tutaj, no tak, na podstawie tego, co tutaj znalazłem, ja nie mogę stwierdzić akurat w tym przypadku, nie powiedziałbym, że mam tu pewność, że bez przyczyną jedyną była waroza i zaniedbania z tym związane. Myślę, że tu mogło być, zresztą jak w większości niestety, jest to kilka rzeczy, które poszły nie tak, albo kilka patogenów. No tutaj jest też chociażby wirus zdeformowanych skrzydeł obecny. No ale przede wszystkim staram się właśnie, żeby coś zalecić, no to tutaj na przykład zaleciłbym na pewno, tak jak zawsze akurat, monitoring, czyli żeby jednak, jak masz dennicę higieniczną, chociażby zastosować tą wkładkę dennicową i sprawdzić, żeby wiedzieć właśnie, w którym, tutaj przede wszystkim o co chodzi z monitoringiem, to, że zaczynając od wiosny, powiedzmy, sprawdzamy, okazuje się, tego nie możemy zrobić od razu, muszą być też spełnione pewne warunki, ale powiedzmy taką późniejszą wiosną robimy ten monitoring i okazuje się, że mamy wysoki poziom powyżej tych 3%. To jeśli już mamy wiosnę i tak jest, to sytuacja jest trudna i może się okazać, że musimy zastosować albo w zależności od tego, jaki ten stopień zarażenia jest, jaki jest też nasz plan wobec takiej rodziny. Czasami nawet może być lepszą decyzją, żeby nie była to rodzina, która będzie korzystać z tych pożytków pierwszych jako towarowych, tylko właśnie postanowimy, że bardziej nam się opłaca ją dobrze wyleczyć. Nawet może być konieczne właśnie albo zastosowanie, jeszcze jeśli to nie występują jakieś pożytki, nie mamy miodu towarowego, może oparty o kwas szczawiowy lek może być konieczny nawet już do zastosowania, ale może być też tak, że po prostu wiemy, że jest źle i musimy szczególnie z tą rodziną popracować, więc na przykład wdrożyć izolację matki tutaj w trakcie sezonu, na przykład przed ostatnim głównym pożytkiem, tak żeby doprowadzić do przerwy w czerwieniu, żeby te roztocza nie miały gdzie się schować, spowolnić rozwój. Tutaj ta rodzina, no to nie będzie jeszcze dla niej zagrażające, nawet jeśli już mamy informację, że już jest źle, ale powiedzmy, że możemy właśnie poczekać, wdrożyć taką izolację i zastosować wtedy jednorazowo preparat oparty o kwas szczawiowy, gdzie będzie on wysoce skuteczny ze względu na brak czerwiu i ta rodzina nam spokojnie da radę na przykład dociągnąć teraz będzie miała bardzo fajną sytuację w momencie wychowywania czerwiu zimowego i jednocześnie możemy, może nawet lepiej wykorzystać te pożytki, ten ostatni pożytek, bo nie będzie czerwiu, którym pszczoły będą musiały się zajmować, szybciej będą zajmowały się zbieraniem nektaru.
Jak często można robić taki pożytek dennicy właśnie? Jak rozumiem, naturalnej śmiertelności dręcze pszczelego, tak?
Tak. W sensie ten monitoring dobrze jest przeprowadzać kilka razy w roku w takich też no, sensownych, czyli tak, myślę, że taka późniejsza trochę wiosna, potem w trakcie sezonu, na początku lata, powiedzmy, że ten koniec tych pożytków, żeby też zobaczyć, czy możemy tutaj coś zadziałać, bo na przykład jakiś tam ostatni taki główny pożytek nam się zaraz będzie kończył. Możemy tutaj ewentualnie w razie potrzeby też wdrożyć jakieś leczenie, możemy zastosować jakąś izolację, ograniczyć tą rodzinę na przykład, doprowadzić właśnie do tej przerwy w czerwieniu, stworzyć odkład, co też jest taką metodą. Może chcieliśmy wymienić matkę i możemy tą matkę wymienić w ten sposób, żeby właśnie doprowadzić do przerwy w czerwieniu. No i jesienią, tak żeby zobaczyć, bo też to jesienne leczenie nie zawsze jest konieczne. Jeśli stosujemy metody biotechniczne, jeśli na przykład akurat będziemy musieli zastosować leczenie, ale w trakcie sezonu w połączeniu z metodami biotechnicznymi, to może się okazać, że wcale jesienią nie będzie takiej konieczności. Czyli żeby też nie stosować leczenia wtedy, kiedy nie jest potrzebne, tylko kiedy jest i no i właśnie wdrażać, więc zachęcałbym do, tutaj pewnie bym musiał się zastanowić, bo akurat twoja metoda gospodarowania jakby pasieczna jest nietypowa, więc ciężko będzie mi tutaj zasugerować klasyczne rozwiązania, ale jakąś biotechniczną metodę bym pewnie ci zasugerował. No i właśnie zasugerowałbym, żeby jednak ten monitoring zrobić, ewentualnie wdrożyć tą metodę biotechniczną, tak żeby te pszczoły zimowe miały lepsze warunki rozwoju. I tak, no i...
Okej, okay. Trochę się teraz poczepiam, no bo, aha, i jeszcze uzgodnimy dla ścisłości, jak rozumiem, problemu z nosem nie stwierdziłeś.
Nie stwierdziłem, nie znalazłem spor. Bardzo się z tego powodu cieszę, nie jest to tak częste, więc gratuluję.
Okay. No to ja też, znaczy to nie mit, pszczołom ewentualnie.
Tak.
Albo umiejscowieniu ewentualnie. Dobra, ale teraz tak, bo porównując to trochę jak do weterynarza chodziłem z psem czy kotem. No idę do weterynarza i on, prawda, zleca jakieś, na przykład wyniki badania krwi czy kału i są pewne normy, prawda, że wiadomo o do i on może z całą pewnością stwierdzić, że jest jakaś choroba albo jakiś objaw, który może wskazywać na tą chorobę. Ja jak rozumiem, no i to jest zawsze pewnie jakaś stała dawka tego, znaczy jest badanie kału według określonych kryteriów, jest jakaś dawka kału, jest jakaś, robią tam ten roztwór, prawdopodobnie to się tak kręci, tak? Z tego co wiem, żeby oddzielić te, załóżmy, patogeny, tak? W kale. Tak, flotacja. Jest, no bada się krew, czyli jest określona ilość krwi. Określone są ilości tych patogenów, prawda, które muszą wystąpić, albo jakieś, które odbiegają od normy w cząstkach krwi. Natomiast no ty sobie tak tego dręcza pszczelego tak trochę sobie bierzesz bardzo szacunkowo tutaj.
No tak, bo w sensie część oczywiście norm istnieje, tak jak mówiłem, w sensie jeśli chodzi o liczenie spor, no to mamy taki wynik liczbowy faktycznie w przeliczeniu na pszczołę. Czy tak jak mówiłem z tym monitoringiem, to oczywiście jest szacunek, ale są tutaj jakieś progi, mamy metody do tego, żeby to szacować w miarę, mam nadzieję tutaj też zgodnie z badaniami wychodzi, że faktycznie jakby szczególnie ta metoda z wkładkami dennicowymi jest najbliższa faktycznemu rzeczywistości, jakby najbliżej możemy to oszacować. Natomiast jeśli chodzi o samo badanie osypu zimowego, no to tutaj nie mam... Myślę, że też to by było trudne ze względu na charakter pobierania tej próbki. Nie mam pewności, na ile dokładnie została wybrana, nawet jeśli by nie było siatkowanej dennicy. Ale nie ma takich stuprocentowych norm, na zasadzie jeśli na ileś pszczół właśnie znajdę, ile się roztoczy w osypie zimowym, coś tam. No albo...
Ale pod uwagę, że jak badasz mniejszą ilość pszczół, no to tego dręcza pszczelego może mniej wystąpić. To bierzesz pod uwagę, tak?
Tak, no biorę. To jest takie bardziej też z jakiegoś doświadczenia. Wiadomo, że samo wystąpienie właśnie to już jest podejrzenie choroby. Tak, jeśli znajdujemy patogen, to zgodnie z jakimiś z definicjami mamy podejrzenie choroby. Czy sama choroba wystąpiła, to musimy mieć już jakieś objawy. Czyli na przykład widzę pszczoły ze skróconymi odwłokami, jest to też częściowo objaw. Jeśli będę miał jeszcze próbkę czerwiu i znajdę roztocza i to na przykład liczne, zarówno też te protodeutonimfy, które będą, czyli że samica się rozmnażała w tej komórce na przykład z czerwiem, widzę, że jest wyrzucany też czerw na przykład. Czerw jakiś z odgryzionymi głowami, co też sugeruje, że był wyciągany przez pszczoły licznie, albo są jakieś podziurkowane zasklepy, są tutaj no do tego, to możemy zaliczyć do jakichś objawów i są to też częściowo objawy charakterystyczne dla występowania warozy. Jeśli przy okazji stwierdzam roztocza, a nie stwierdzam na przykład innych patogenów, które mogłyby za to odpowiadać, no to mogę powiedzieć, że jest tutaj ta choroba. I jeśli chodzi o szacowanie nasilenia tej choroby, to na tej podstawie próbek mogę to też jakoś robić i staram się to robić, ale nie mam tutaj takich bezpośrednich akurat wytycznych, to prawda. I no trochę ubolewam nad brakiem powstania jakichś takich też przemyślanych i dobrych schematów, jeśli chodzi o te metody, no bo są laboratoria, do których oczywiście można wysyłać takie próbki. To nie jest tak, że tylko ja to robię, ale jeśli chodzi o tak prywatnie weterynarzy, którzy zajmują się pszczołami, to jesteśmy bardzo nieliczni. w zasadzie w inspekcji, jeśli już to jeszcze zdarzają się ludzie, którzy poszli też na specjalizację związaną z chorobami owadów użytkowych, ale tego typu usługi, które ja bym chciał po prostu, no mam nadzieję, że mogłyby coś być przydatne po prostu tak naprawdę, bo na tym mi zależy, jeśli nie, to w sumie nawet to być może to nie ma sensu, ale mam nadzieję, że mogą być przydatne dla pszczelarzy. To jest to też trochę trudne, bo nie ma skąd tej wiedzy za bardzo czerpać, bo po prostu nikt tego nie robi w tej formie. I trochę tworzymy też...
Ale mówisz w Polsce czy w Europie?
W Polsce. W Europie są też takie miejsca, tacy superwajzorzy, którzy pomagają pszczelarzom, jeśli chodzi o właśnie harmonogramy leczeń, na przykład te monitoringi, robienie czegoś takiego.
Właśnie. Czy jesteś czy byłbyś zwolennikiem bardziej, a właściwie bardziej, no w Polsce mamy dość skrajnie indywidualistyczne podejście do leczenia. Czy byłbyś zwolennikiem jakiejś formy kolektywnego leczenia w Polsce? Rodzin pszczelich.
No nie, ja nie lubię na pewno, żeby też rzeczy były narzucane, tak bardzo narzucane i tutaj jeśli chodzi o zgnilca na przykład, to jest ciężki temat, to nawet nie wiem, czy mam obecnie wyrobione zdanie na tyle, żeby powiedzieć tak z pewnością, co o tym myślę.
Ja ci powiem może mój pomysł. Chodzi o, żeby on był dość administracyjnie, dość mocno zdecentralizowany, czyli na poziomie, no nie wiem, to do ustalenia, bo przecież nie jestem też legislatorem, tylko najpierw trzeba mieć jakiś pomysł, cel, a żeby później rozważyć, na ile to można wprowadzić i czy uda się. Żeby to było demokratycznie, żeby to było na poziomie czy powiatów, czy gmin, no raczej powiatów, nie gmin, i później województw, albo jakichś jeszcze innych struktur, żeby, tak jak jest to w kodeksach dobrych praktyk, nawet w tym kodeksie Bitenet i też w strategii Radżyn z Greenpeace'em wydanej w strategii narodowej owadów zapylających, żeby był, tak jak trochę Walii, Szwajcarii jest chyba w krajach skandynawskich, żeby byli jacyś inspektorzy, wybierali z grona pszczelarzy, żeby oni byli doszkalani i żeby w porozumieniu z weterynarzami sami pszczelarze decydowali, jaką metodą na danym obszarze w tym roku leczymy. Też by mogli, dzięki temu można by ich przekonać do stosowania wymiennie, prawda? Co jest chyba złotym takim standardem tych różnych farmaceutyków.
No jasne, jeśli chodzi o warozę, no to tak, to dla mnie, jeszcze najpierw może tylko powiem, że dla mnie jednak, i to będzie też trochę problem z tym założeniem leczenia takiego powierzchniowego jakby. Dla mnie ważny jest bardzo ten monitoring i wszędzie też o tym monitoringu obecnie się mówi, ale w praktyce no niestety nadal on nie jest tak powszechnie stosowany. Myślę, że bardzo dobrze by było, gdyby w ogóle badania typu osypu zimowego były dofinansowywane i gdyby pszczelarze mieli możliwość z nich korzystać, czy też żeby w ogóle był dostęp do tej wiedzy i żeby był pszczelarze mogli się tego nauczyć i monitorować pszczoły też po prostu sami. Jednak żeby w oparciu o ten monitoring dopasowywać również zabiegi leczenia i właśnie te biotechniczne. I tutaj obawiam się, że stosowanie takiego połaciowego, ja w sumie tak jak teraz o tym myślę, to nie jestem fanem za bardzo tego pomysłu takiego, żebyśmy narzucili, że tego i tego dnia, niezależnie czy ten pszczelarz, nawet w obrębie powiatu pożytki są różne i pasieki stacjonarne mogą bardzo się różnić od tego, na jakim etapie jakby to będzie, czy te pszczoły teraz będą korzystały z jakiegoś pożytku, czy nie będą korzystały, czy ta rodzina ma się rozwijać intensywnie, mniej intensywnie, więc chodzi mi tylko o to, że będą jakieś różnice i zastosowanie, i też będzie różny status zdrowotny tych rodzin i zastosowanie po prostu leczenia wszędzie naraz, to nie wiem, czy byłbym tego fanem.
Nie o to mi chodziło, ja tylko mówię, podejście bardziej kolektywne, to na razie było samo założenie, natomiast na jaką chodziło o to, żeby organizacje w porozumieniu właśnie z tymi inspektorami i tak dalej stosowali na danej powierzchni jakąś strategię, żeby to była jakaś kolektywna strategia, czyli na przykład, żeby koło pszczelarskie miało jakąś strategię leczenia, no bo teraz jest tak, że każdy właściwie robi sobie co chce, tak? I natomiast mogłoby tak być, że na danym terenie nie przyjęto by takiego pomysłu, jak najbardziej, o którym ty mówisz, bo jeżeli na przykład byłbyś, załóżmy, byłbyś w Radzie Ekspertów i byś wystarczająco dobrze argumentował, że to nie ma sensu, no to można spodziewać się, że nie byłoby to zrobione właśnie według jednego terminu. Chodzi o to, żeby długofalowo, wieloletnio było to robione według jakiejś grupowej strategii, która by mogła zawierać różne elementy.
Tak, to nie, to jest wspaniały pomysł. W sensie, jeśli chodzi o w ogóle połączenie tutaj sił, jakieś właśnie takie osoby, które są jakimiś koordynatorami, czy chociażby podpowiadają właśnie wprowadzenie jakichś wspólnych szkoleń, czy wspólne prowadzenie monitoringu w danym okresie do stwierdzania chorób, że występują gdzieś i na przykład reagowanie na to też, no... Wszystko to byłoby wspaniałe.
Jeżeli ktoś należy, oczywiście, no, trzeba by to jakoś wymagać, no bo, czyli jeżeli ktoś należy do jakiegoś koła i są jakieś, no nie wiem, można by głosować, jest jakaś burza mózgów, no ale jednak coś postanawiamy, no to są pewne osoby, które bym, no nie wiem, chciały stosować inny lek, no ale przez te kilka lat, no jakoś mogłem żyć z tym innym lekiem, no jakieś tu ograniczenia by były, nie?
Jasne. Nie, no to też myślę, że ma sens i oczywiście, no szczególnie jeśli chodzi o koordynowanie tego właśnie, nie wiem, o koordynowanie tych działań, szkolenia, wywożenie na przykład też pszczół pewnie, może na przykład też to jakie matki kupujemy w danym obszarze, myślę, że to też może byłoby fajnie, gdyby dało się o tym porozmawiać.
No oczywiście. To wiesz co, to ja już na ten temat parę razy rozmawiałem i możemy umówić się, że kiedyś na ten temat porozmawiamy.
No właśnie, więc tak, fajnie, gdyby była tutaj rozmowa i gdyby to były też jakieś wspólne decyzje, a no nie chciałbym nikomu tak zupełnie narzucać jakichś rzeczy, żeby to na tej zasadzie było, ale żeby była przestrzeń do rozmowy i może w jakiś demokratyczny czy inny sposób, żeby były podejmowane pewne decyzje.
No bo zgodzisz się, że inne kraje, na przykład europejskie, w jakiś sposób rozwiązały ten problem. Niekoniecznie. Polska jest, no nie jest jakby chyba standardem. Sytuacja w Polsce nie jest standardem, jeśli chodzi o zorganizowanie tego, właśnie to, co mówisz, jakie matki, jak się administrowanie pogłowiem pszczół, tak powiem, miodnych, czy właśnie koordynowanie i strategia jak i leczenia.
Tak, tak, no to zdecydowanie.
Ostatnio mówiliśmy o Danii, chociaż byli, że poradzili sobie wspólnie z nosem, no kolektywnie z nosemą może.
Tak, no i to jest piękny przykład i to właśnie i na to, jak dobrze może zadziałać monitoring i jakieś takie wspólne akcje, wymiana...
Wydaje mi się, że pszczoła miodna jest tego typu specyficznym organizmem, że no chyba nie da się przy innym podejściu jakieś, na wielkim obszarze, w końcu Polska jest dość dużym krajem, podejmować tego typu strategii w ten sposób, żeby nie robić tego jakoś wspólnie jednak.
Tak, tak. No, to...
no a zacząłeś mówić o zgnilcu, co? Tutaj uważasz, że to już jest bardzo, tak? Trudny przypadek choroby?
Nie, no mówiłem też, to znaczy zastanawiałem się nad tym, nad zwalczaniem z urzędu zgnilca i nad tym, jak to działa. Tutaj ostatnio szczególnie było duże zamieszanie w związku z tym i jest duża problematyka, którą, no ja też bardzo stawiając się na pozycji na przykład pszczelarza, który znajduje u siebie objawy jakieś niepokojące. To, że on pójdzie i wyśle taką próbkę z własnej woli, bo obawia się, że może mieć tego zgnilca i okaże się, że go ma, no to jest jakiś kompletny ostracyzm nagle. On jakby ludzie, pszczelarze, jeśli szczególnie są zawodowi dookoła, będą myślę, że wściekli na to, że się to, nawet jeśli sami na przykład wiedzą, że mieli i ten, no, albo nie wiedzieli i właśnie super u nich ta sytuacja wygląda, nigdy nie mieli żadnych problemów, a tutaj na przykład jakiś hobbysta z dwoma ulami zauważył, że ma problem, stwierdził, że wyśle próbkę i nagle mamy tutaj strefę zapowietrzoną i zawodowy pszczelarz ma przerąbane, no i a ta osoba dopiero co dołączyła do koła pszczelarskiego i nagle no wszyscy patrzą na
ciężko, inaczej nie można się doszukiwać tu żadnego zaniedbania, tak?
No powiedzmy, że ona dopiero nawet nabyła te rodziny i się okazało, że tam albo no albo tak, albo nawet popełniła błąd jakiś, ale to też nie jest tak, no jakby ze zgnilcem to nie jest też kwestia tego, że tutaj jak zrobimy jakiś, że on się pojawia dlatego, że jesteśmy zupełnie beznadziejni, jeśli chodzi o gospodarkę, prawda, czy coś takiego, to jest też endemicznie na przykład występująca choroba, jednak skądś musi się wziąć, możemy mieć też niefarta i nasza silna rodzina zrabuje rodzinę, która nawet gdzieś w kominie albo dziupli będzie umierająca. i przyniesie sobie na tyle dużą dawkę przetrwalników, że no tutaj nie będzie już mowy o tym, żeby te objawy nie wystąpiły. I czy to jest nasza wina wtedy? No w ogóle nie jest nasza wina. Mieliśmy silną rodzinę i mieliśmy niefarta. Czy to w ogóle wina kogoś, że w kominie gdzieś były te pszczoły i akurat... No też nie. I a jednak zgłoszenie tego, na czym... co teoretycznie wszyscy chcą, żeby zostało to zgłoszone, żeby to ognisko zdusić w zarodku, no wiąże się z tym, że z jakimś ostracyzmem i z problemami dla tej osoby. I to jest dla mnie no trudna sytuacja. Nie wiem, nie mam tutaj do końca pomysłu, jak rozwiązać to, żeby to wyszło dobrze.
No pewnie teraz nie wymyślimy, ale otworzyliśmy pewną puszkę Pandory z dyskusją na ten temat, czyli jak rozumiem, obydwoje się możemy zgodzić, że sytuacja z leczeniem jest trudna społecznie i na pewno aktualnie nie jest rozwiązana dobrze, a przynajmniej na pewno mogłaby być dużo lepiej.
No mam nadzieję, że można zoptymalizować, w sensie jest to właśnie na tyle trudny temat, że ja nie mam rozwiązania, nie chcę też go dlatego krytykować.
Tak, ale też nie ale rzadko się podejmuje dyskusję na ten temat, no jeżeli nie jest prowadzona debata na jakiś temat, no to nie to nie znajdziesz przynajmniej wspólnego, lepszego pomysłu.
Nie, po prostu nie lubię też krytykować rzeczy, jednocześnie nie mając nic do zaoferowania ze swojej strony, jakby.
Zastanawiam się, czy zawsze musi być konstruktywna. Nie. Przypomina mi się taki cytat z Darwina, który, że nie chcę go teraz spalić, powiedział coś takiego, że czasami warto coś, nawet jeżeli nie wiemy jaka jest prawda, to warto coś obalić. Oczywiście to jest trochę w innym kontekście, ale no...
W sensie dostrzegam problem i zdecydowanie mówię, że on jest, tylko chodzi mi o to, że nie chcę powiedzieć, że to jest beznadziejne i w ogóle to nie funkcjonuje i nie powinno tak być, no bo skoro mówię, że tak nie powinno być, to chyba dobrze by było powiedzieć, żebym powiedział też, jak powinno być moim zdaniem, a tutaj nie mam pomysłu po prostu, tylko o to mi chodzi, że jest to na tyle trudne, no i właśnie to zwalczanie z urzędu, to też jak to funkcjonuje, ile trwają badania, zanim się dowiemy.
To są w ogóle większe problemy, takie, że okej, zwalczanie z urzędu, ale za tym nie idzie ilość ekspertów i inspektorów, którzy znają się na rzeczy. Sam powiedziałeś, że jest olbrzymi niedobór w Polsce tego, tak?
No, wydaje mi się, że jednak nadal jest, no, to znaczy w inspektoratach faktycznie wielu lekarzy przechodzi tą specjalizację z chorób owadów użytkowych, ale tak patrząc też po tym, ile tych zgłoszeń i ile stwierdzonych ognisk w latach różnych się pojawi. No, nie wydaje mi się, żeby to funkcjonowało tak, jakby mogło funkcjonować i nie wydaje mi się, żeby to zmierzało do rozwiązania tego problemu. Po prostu myślę,
ten
że...
Ten pomysł z inspektorami wybieranymi, tak jak jest czy w Walii, czy w Skandynawii, czy w Szwajcarii, wybieranymi z grona pszczelarzy, oddolnie w małych regionach demokratycznie, jest i ta osoba, żeby była doszkolana, no nie musimy mieć oczywiście weterynarza, nie, wykształcenia, ale żeby, no choćby przez was, żeby była jakoś doszkolana, to idea tego jest, żeby to były jakieś tacy liderzy społeczni, prawda, którzy mają pewien mandat, tak, wśród społeczeństwa, nie? A konkretnie tutaj pszczelarskiego. No, jest jakiś pomysł.
Jest. Nie, mi się podoba też. Zresztą niektóre osoby i tak zajmują takie stanowisko trochę, tylko... Tak
nie mają narzędzi do tego, żeby działać.
I tak samowolnie, jakby też nie często na podstawie swoich tylko własnych doświadczeń, a tutaj też łatwo jest o jakieś błędy i fajnie, jeśli to jest, do nie każdy musi się na przykład interesować jakimiś doniesieniami, jeśli chodzi o świat naukowy, czy o metodami, które dopiero są wdrażane, albo dopiero co zostały wdrożone raczej. No dobrze by było, gdyby był dostęp do tego i właśnie takie osoby, które chcą być tego typu liderami, mogły się tutaj szkolić i przekazywać to i stosować w praktyce. To by było świetne.
Dzięki ci, Bartku, za kolejny odcinek. W takim razie, no cóż.
Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że było okej.
W gabinecie Vet4Biz byliśmy.